I to jest ujęcie drugie, o wiele lepsze od ujęcia pierwszego, które zaczynało się tak.
Dzień dobry, witam państwa. Ja nazywam się Michał Osowski, a to jest prawie audycja.
W poprzednim tygodniu rozmawialiśmy o plastikowych studentach. Ze mną w studio była Monika Sokołowska.
Trzeba było do telewizji zaprosić.
I Rafał Gajewski.
Mogę być bardzo tak zainteresowanym w tym, jakimś modelem sumo na przykład.
A teraz zeszłotygodniowa audycja dostępna jest na stronie mors.ug.edu.pl w ramach podcastów. Dzisiaj ze mną w studio jest Rafał Gajewski. Dzień dobry, Rafale.
Dzień dobry, Michale.
I Rafale, o czym będziemy rozmawiać?
Słuchaj, no o wszystkim, co student może tak naprawdę, ale żeby wiedział, co może, musi wiedzieć, co może i właśnie my mu w tym pomożemy, dlatego też audycję nazwiemy Wiedz i rządź.
Wiedz i rządź.
Tak jest, parafrazując tą słynną maksymę rzymską Divide Imperia, tak?
Aha, rozumiem. To na 3-4 Wiedz i rządź?
Na 3-4.
3-4. Wiedz i rządź. Przez cały czas trwania tej audycji jesteśmy do państwa dyspozycji na Twitterze @michosowski. Jest środa, 4 marca, godzina 20. Zaczynamy. Rafale, od czego zaczniemy?
Wiesz co, no, wolałbym zacząć od takich pozytywnych rzeczy, co student może na uczelni, ale może zaczniemy, jak jest naprawdę te takie gorsze rzeczy, tak, że powiem może coś, co nas najczęściej spotyka, egzamin może komisyjny, tak?
Egzamin komisyjny, no mocno, spróbujmy.
Ja to już najczęściej, ale to jest taka rzecz może najważniejsza dla studenta, bo często od tego egzaminu zależy jego przyszły los na uczelni.
No i to jest ostatnia deska ratunku, prawda?
Tak jest, tak
jest. Może odstresujemy parę osób.
Tak. No, co do zasady, macie jeszcze szansę i można zaliczyć komisyjnie zarówno ćwiczenia, jak i sam egzamin.
Więc nie porzucajcie nadziei.
Tak jest.
Jak to wygląda z egzaminem komisyjnym? Kiedy możemy zdawać komisa?
Dobrze, a propos ćwiczeń. Zgodnie z paragrafem 13 regulaminu naszych studiów, w przypadku, gdy zajęcia kończą się zaliczeniem, studentowi, który otrzymał ocenę niedostateczną albo nie otrzymał żadnej oceny, przysługuje odwołanie albo wniosek o komisyjne zaliczenie zajęć do kierownika katedry w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników. I słuchaj, tutaj mam takie dwie możliwości. Albo dziekan może uwzględnić nasze odwołanie, i po prostu powiedzieć, ok, uważam, że w tym przypadku powinien zaliczyć, albo daje nam dodatkowy termin, załóżmy, do zaliczenia danych ćwiczeń, bądź też może się nie przychylić do naszego wniosku, jeżeli uzna, że jest on bezzasadny. I to jest a propos zaliczenia ćwiczeń komisyjnego, zaliczenia zajęć. Można też egzamin komisyjny zaliczyć, to już jest sprawa bardziej trudna. Sam egzamin komisyjny jest często uważany za podważenie oceny albo zdania prowadzącego, egzaminującego.
Ale rozumiem, wnioskując o egzamin komisyjny, musimy wskazać na to, co jest powodem, dla którego mielibyśmy dostać jeszcze jedną szansę i to często będzie właśnie podważanie formy, w jakiej był przeprowadzony pierwszy egzamin. Czy to jest konieczne właśnie? Czy to jest jedyny powód?
Właśnie nie. To jest piękne, że niektórzy właśnie uważają, nie, no ja nie chcę tutaj zadzierać z profesorem czy coś takiego, a sam regulamin studiów stanowi w taki sposób.
Dawno, dawno temu,
w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
królewnę zamknięto w wieży.
Jest to klauzula bardzo szeroka, tak? Ponieważ już możemy powiedzieć, że ja na egzaminie miałem dzień szybciej, coś się strasznego stało, tak? Albo rzuciła mnie dziewczyna, jeżeli jestem bardzo uczuciowy, tak? Albo właśnie pierwszy raz zsuwałem dziewczynę.
I jeżeli jestem bardzo uczuciowy.
Dokładnie. I nie jest to zawsze podważenie oceny jednak egzaminującego. Mogą być to takie szczególne przypadki. No i wtedy znów wniosek do dziekana i tak dalej. On go rozpatruje i może nam pozwolić na jakby zaliczanie przedmiotu. On wyłania komisję oraz formę zaliczenia danego egzaminu i termin.
Rozumiem. Czyli mamy wspomniany przez ciebie paragraf 13 odnośnie zaliczenia, mamy paragraf 18 odnośnie egzaminu. W obu tych przypadkach wskazujemy na pewien szczególny powód, dla którego mielibyśmy przystąpić do egzaminu komisyjnego. Wnioskujemy do dziekana, to dziekan wyznacza komisję i formę, w jakiej mamy zaliczyć tenże egzamin, tak?
Tak. No i życzymy powodzenia wszystkim próbującym.
Tak,
no.
Ja trzymam kciuki. Trzymam też kciuki za tych, którzy poprawiają. Mamy coś ciepłego do powiedzenia o
tak,
poprawach?
Tak. No co do zasady zawsze mamy prawo do poprawy. Jeden termin poprawy. Jeżeli zaś nie stawimy się w pierwszym terminie egzaminu i mamy usprawiedliwioną nieobecność, możemy też mieć pierwszy termin spóźniony, to się nazywa przywrócony termin, a dopiero później od niego przysługuje nam również prawo poprawy.
I to jest bardzo istotne, o czym mówisz, bo prawo do poprawy nie będzie nam przysługiwało, jeżeli w sposób nieusprawiedliwiony nie stawiliśmy się na tym pierwszym terminie, prawda?
Tak, jest taki problem. I co do zasady, musimy usprawiedliwić swoją nieobecność na egzaminie w przeciągu 7 dni od daty ustania przyczyny naszej nieobecności. I co jest ciekawe, to nie musi być choroba, załóżmy. Moja koleżanka miała takie coś w tej sesji, że akurat miało zawody sportowe, dlatego też nie mogła zjawić się na egzaminie i w ciągu 7 dni od zakończenia tych zawodów napisała podanie i rzeczywiście przywrócono jej termin i bardzo dobrze jej poszło, więc...
No to wspaniale, na zawodach czy na egzaminie?
I tu, i tu.
Och.
Mam uzdolnione koleżanki co do zasady.
Kwestia poprawy, kwestia komisa, kwestia zaliczenia. Może przejdźmy na tą jasną stronę.
Pewno chcesz mówić o zaliczaniu? Słuchaj.
Tak. Jak to wygląda? Bo jest jedna bardzo istotna regulacja w tej kwestii, prawda?
Tak. Co do zasady, student, który uzyskał ponad 50%, czyli 51, bo też zaokrąglamy, tak? Zgodnie z prawidłami matematyki zaokrągla się procenty i jeżeli otrzymamy od 51%, to powinniśmy zdać. Jest taki malutki przepis, że Rada Wydziału ma prawo ustalać jakieś tam szczególne formy wyrażania zaliczenia, aczkolwiek zgodnie z takimi podstawowymi interpretacjami nie usprawiedliwia to przyjęcia takiego założenia, że jeżeli mamy załóżmy ponad 60%, czy tam ponad 50%, ale czegoś tam nie zrobiliśmy i tak możemy nie zaliczyć. Nie, co do zasady 51% i powinniśmy zaliczać egzamin. I nawet możemy dochodzić swoich praw, jeżeli nam egzaminator załóżmy uważa, no dobrze, popełniłeś taki kardynalny błąd, że dla mnie to nie zaliczyłeś, ale my możemy mówić, słuchaj, proszę panie profesorze.
Jak dochodzimy tych praw?
Najczęściej właśnie przed dziekanem. Dziekan może wiele tak naprawdę na studiach i na każdym z wydziałów.
Dziekan może wręcz wszystko, rzekłbym nawet, prawda?
Tak. O tym też wspomniałem, mi się wydaje, w dalszym ciągu audycji.
A posłuchaj, kwestia wglądu do pracy.
Tak, wgląd do pracy jest taka możliwość w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników, jeżeli egzamin przebiega w formie właśnie pisemnej, mamy prawo prosić o wzgląd do pracy, tak? Jednakże wydaje się, że egzaminujący ma obowiązek udostępnić nam
tę
pracę.
Nie ma prawa odmówić, prawda?
Tak. No, nie jest nic o tym zapisane, aczkolwiek no, z regulaminu wynika, że nie ma prawa odmówić, ale nie przypominajmy mu o tym lepiej prosząc o wzgląd do tej pracy, no, ze względu na wynik jego...
Słusznie. Może jednak lepiej jest grzecznie zwrócić się, prawda? Z ewentualnym pytaniem, czy nie zgubił 200 prac.
I ja może dokładnie przytoczę taką anegdotkę ze swojego życia, że kiedyś właśnie kumpel się kłócił z profesorem. Panie profesorze, napisałem dobrze. No nie, napisałeś źle. Nie, napisałem dobrze. Mogę przynieść podręcznik, tam jest tak napisane. Profesor powiedział, no dobrze, to idź. I kumpel wrócił tam do biblioteki, znalazł podręcznik, już miał dobrze i pomyślał, jak ja pójdę do profesora i pokażę mu, że on się pomylił, no przecież ja nie znam, będę miał koniec życia na uczelni. I wrócił, nie, panie profesorze, przepraszam, jednak się pomyliłem i tak dalej. A profesor chyba też zrozumiał tą drugą stronę i rzeczywiście dał mu taką w miarę dobrą ocenę.
W miarę dobrą ocenę. To jest w miarę dobre rozwiązanie. Posłuchaj, żeby mieć poprawkę, musimy być na egzaminie. Żeby być na egzaminie, musimy zaliczyć ćwiczenia, a żeby zaliczyć te ćwiczenia, często wymagane jest od nas to, żeby na nich się stawiać. No, niestety w sumie. Jak wygląda kwestia obecności? W liceum mieliśmy bodajże wyznaczone, że to musi być co najmniej połowa zajęć, niezależnie od przyczyny, dla których mielibyśmy się na tych zajęciach nie stawiać w większym stopniu. Jak to jest na studiach?
Na studiach nie ma od grudnia ustalonego jakiegoś takiego limitu, kryterium. To są, tak powiem, jest taka klauzula generalna, że no generalnie powinniśmy chodzić na zajęcia, a nasze niestawianie na zajęcia może być jedną z przyczyn właśnie do skreślenia nas z listy studentów, jako załóżmy, że jest to brak postępów w nauce czy coś takiego. Jak wygląda sprawa usprawiedliwienia naszych nieobecności na zajęciach, opowiem, bo istnieją takie dwie podstawowe przyczyny. Jedną jest zwolnienie lekarskie. To nie może być zwolnienie, Rafał był chory, dlatego nie stawił się. Nie, Rafał nie był w stanie stawiać się na zajęcia właśnie z powodu choroby czy coś takiego. Tak, musi to być ujęte w tym, że nie był w stanie pojawić się na zajęciach. Druga jest taką klauzula generalna. Z innych ważnych przyczyn student też może usprawiedliwić
swoją nieobecność. Czyli to mogą być też przyczyny osobiste, prawda?
Tak. Ale to już zależy tutaj od uznania w dużej mierze prowadzącego ćwiczenia.
Przyznam się, że kwestia udokumentowania może być problematyczna w niektórych przypadkach, prawda?
Tak, rozmawialiśmy o tym przed audycją.
Tak, zwolnienie z powodu porodu.
Tak, jak mówisz zwolnienie, to razem się kojarzy, wiesz, rozwolnienie, odwodnienie i tak dalej.
Posłuchaj, zwolnienie, rozwolnienie, przenoszenie. Kwestia przenoszenia między grupami.
Nie jest uregulowana w regulaminie i co do zasady, także tak byłem wychowany, że pierwszy idzie do najniższego stopnia, tak? Czyli pierw idziemy do prowadzącego ćwiczenia, potem być może do kierownika katedry, a jako, że nie jest to uregulowane w regulaminie studiów, a zgodnie z takim punktem, że wszystko, co nie jest uregulowane w regulaminie studiów i nie jest zastrzeżone dla innych organów, należy do decyzji dziekana, dlatego też takim ostatnim ultima ratio jest jednak odwołanie się do dziekana, czy tam prośba do dziekana o zgodę na przeniesienie z grupy i tam podanie powodów, tak? Czyli dziekan jest ostatnią instancją we wszystkich sprawach, które nie są zarezerwowane dla żadnego innego organu na studiach.
Przy czym to może być rezerwacja, a konkretnie regulacja, nie tylko regulaminu, jako że poszczególne wydziały również posiadają swoje odrębne uregulowania, które mogą dookreślać ten regulamin w określonych ramach, prawda?
Tak jest. Bardzo ładnie to dookreśliłeś.
Mamy więc zaliczenie, mamy poprawę, omawialiśmy komisa, wgląd do pracy, nieobecność na zajęciach i przenoszenie się między grupami. Jeżeli jest coś, o czym powinniśmy jeszcze powiedzieć, to warto, żebyście dali nam znać na Twitterze @michosowski. A teraz przed nami Kak Madafakka, czego nie będę tłumaczył, w utworze Twoja dziewczyna, co jest tłumaczeniem nazwy tegoż utworu. Problematyczny dość tytuł, prawda?
Znaczy Your Girl, tłumaczeniem nazwy, czyli Your Girl, tak? Czy...
Tak, to ona właśnie.
I sam tak przetłumaczyły?
Tak, sam.
Niezły jesteś.
Dzięki. Last night I had a dream about this girl I know. God, she's beautiful. But when I woke up I realized that the dream I had was true. You see, I'm not trying to cause any trouble, but the way she acts makes it difficult to be the guy I am around my friends. She's got to stop what she's doing now. Cause that is your girl, it's your girl. You know it's your girl, it's your girl. Ooh, you know it's your girl, it's your girl. You know it's your girl. Last night when I went to bed, I just couldn't sleep. I was so confused because every time she looks at me, it feels like the way she should be looking at you. And every time she dances with me, it feels like the way she should be dancing with you. And you know I'm not the only one that feels this way. She's got to stop what she's doing now. Cause that is your girl, it's your girl. You know it's your girl, it's your girl. I wracamy po Kak Madafakce, tak byś to odmienił?
No nie, nie, tak, Kak Madafakce.
Tak, po nim właśnie. Przy mikrofonach Michał Osowski i...
Rafał Gajewski. Ej, to się nie robi na zmianę, że ja mówię Michał Osowski, a ty mówisz Rafał Gajewski?
Ej, świetnie, zróbmy to na zmianę. Przy mikrofonie Rafał... Nie, jeszcze raz.
Tak.
Przy mikrofonie...
Michał Osowski...
I Rafał Gajewski. Chyba tak to powinno
profesjonalnie
być. Szalenie. O czym będziemy rozmawiali teraz? Poza tym, że rozmawiamy o prawach i obowiązkach studenta w audycji Wiedz i Rządź.
Tak, wydaje mi się, że najpierw powinniśmy porozmawiać o indywidualnym planie studiów oraz indywidualnym programie kształcenia. To są dwie odmienne instytucje, czasem...
Ale szalenie mylone. Zindywidualizowane.
O tak.
Och, o tak. Wspaniale,
mów prawda? Do mnie takim słownictwem. Tak jest. Słuchaj, to ja może pierw zacznę od indywidualnego planu studiów i dla kogo on jest przeznaczony. Tutaj mamy enumeratywnie wymienione jakby przykłady, dla kogo jest przeznaczony ten plan. I to jest tak, osoby niepełnosprawne, samodzielnie wychowujące dzieci, studiujące na dwóch lub więcej kierunkach studiów, studiujące wybrane przedmioty na innych kierunkach studiów lub specjalnościach, osoby odbywające część studiów w uczelniach zagranicznych bądź innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. Tak? Czyli mamy taką klauzulę, która pozwala nam wyjść do swoich jakichś tam szczególnych przypadków. I czymże jest ten indywidualny plan studiów? On pozwala nadrobić nam czy dostosować plan studiów do swoich możliwości. Tak? Jest on możliwością przedłużenia sesji w niektórych przypadkach, dawania eksternicznych niektórych zajęć. Tak? I on jest przeznaczony dla osób, które mają jakieś inne zajęcia bądź inne trudności. I żeby wejść w normalny trok studiów, potrzebują szczególnych udogodnień. I dla nich jest właśnie skierowany indywidualny plan studiów. O szerszej regulacji można czytać w paragrafie 38 w regulaminie studiów Uniwersytetu Gdańskiego.
Czyli jeżeli ktoś jest w pewien sposób ograniczony w swojej możliwości studiowania. Jeżeli nie może studiować z taką łatwością jak inni studenci, którzy hasają po Sopocie i mają jeszcze czas, żeby uczyć się na poprawki, wtedy on może wnosić o indywidualny plan studiów i to jest taka instytucja, która ma poratować tych, którzy takiego ratunku wymagają.
Tak, tak, tak. I jak zwykle decyduje o tym dziekan tak naprawdę, czy nam udziela, czy nie.
Czyli po co jest nam indywidualny program kształcenia? Jaka jest różnica między tymi dwoma?
Tak, no indywidualny program kształcenia z zasady jest na drugim biegunie, tak? On jest dla osób, tutaj też mamy napisane, pozwolę sobie przytoczyć zgodnie z regulaminem studiów. Indywidualny program kształcenia polega na rozszerzeniu zakresu wiedzy w ramach studiowanego kierunku lub specjalności albo zmianie profilu kształcenia, łączeniu dwóch lub więcej specjalności w obrębie jednego lub więcej kierunków, a także na udziale studenta w pracach badawczych, tak? Czyli po tym widzisz już, że to jest dla takich studentów wybijających się, szczególnie uzgodnionych, którzy chcą robić coś więcej niż muszą.
Aleś przytoczył, wiesz?
Alem przytoczył, powiem ci, no tak jak działa na warony. Nie wstąpiłem na działo, to nie działa na warony, tylko nie, to Mickiewicz. Ale
Reduta Ordona.
Tak, ale też tam działo 1000 hormat grzmiało, nie? To,
tak,
to,
artylerii ruskiej ciągną się szeregi.
Nie, to nie.
Dobra, w każdym razie indywidualny program kształcenia jest na drugim biegunie i mam wrażenie, że ten paragraf regulaminu studiów jest sformułowany tak celowo. Jeżeli jesteś w stanie go zrozumieć, to już jesteś wyjątkowy.
Tak, tak, o tym samym pomyślałem. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że jak decydując się na taki indywidualny program kształcenia i dostając zgodę na niego, dostajemy opiekuna naukowego, nie? O, to
opiekun
brzmi,
naukowy, tak,
tak, dokładnie. No.
Wiesz, mamo, ja z panem doktorem, ja i pan doktor, byłem ostatnio z panem doktorem. Dobrze, doktor może być takim opiekunem?
Wiesz co, tak, co najmniej. Raczej nawet profesor, doktor habilitowany i tak dalej, więc doktor to i tak już w drodze wyjątku. No, to brzmi, to jest lepiej niż guwernantka. Bo to jest francuskie słowo.
Posłuchaj, ale jako, że ja przynajmniej mam nadzieję nie musieć korzystać z indywidualnego planu studiów, indywidualny program kształcenia, nie wiem, może w twoim przypadku?
W moim poza zasięgiem.
Aha, więc może...
Bo jestem na 5. roku, tylko dlatego...
Posłuchaj, więc skupmy się na tym, co mogłoby nas najbardziej zainteresować, gdyby nie to...
Dziewczynami? Będziemy mówić o kobietach?
Będziemy w następnej audycji.
O, zaprosisz mnie?
Zaproszę cię.
Dobrze.
I jakąś kobietę.
O, to lubię.
Skupmy się na tym, co mogłoby zainteresować nas obu, gdybyśmy nie zagalopowali się i nie przebili głową przez wrzesień do października, kończąc na 5. roku. Urlop dziekański.
Tak, tak, tak. No mi się wydaje, że mamy na ten temat coś do powiedzenia, ponieważ znamy kilka osób, które z niego korzystały, z naszego bliskiego kręgu znajomych, ale ja, że tak powiem, do osób, które ich nie znają, zaznajomię naszych słuchaczy z zasadami urlopu dziekańskiego. Tutaj tak samo jak w przypadku indywidualnego planu studiów, mamy wymienione przypadki, kiedy możemy ubiegać się o urlop dziekański. Jest to m.in. długotrwała choroba, urodzenie dziecka, delegowanie studenta przez UG poza uczelnię na staż lub w innym podobnym celu. Jest to też powtarzanie semestru oraz, jak poprzednio, wystąpienie innych szczególnie uzasadnionych okoliczności.
Wszędzie tak? Są szczególnie uzasadnione okoliczności.
No to jest piękna taka dyskrecjonalność, która pozwala dostosować to prawo nawet wewnątrz wydziałowe czy wewnątrz uczelniane do okoliczności życiowych. Tak.
Posłuchaj, i ta dyskrecjonalność, czyli luz decyzyjny, patrząc na szerokość kompetencji dziekana, zawsze będzie zostawała przy dziekanie.
Tak, w dużej mierze tak. Masz rację.
I on może się zadumać wtedy, głęboka refleksja.
No tak, na pewno jest wszechpotężny.
Wszechmocny.
W tym przypadku naszej znajomej, tak? Ona zachorowała na chorobę zwaną celiakią. I zamienia się po trochu w jaka, tak? I nie może jeść glutenu, między innymi dlatego. I rzeczywiście napisała do dziekana taką prośbę właśnie, że ze względu na swoją chorobę w pierwszy rok musiałby się do niej przystosować i prosi o urlop dziekański.
Tak, tak? I nakreśliła tym swoim jakowym kopytkiem.
Dokładnie.
Dość niezdarnie i przeszło.
Tak, a wiesz, jak się nazywają służby specjalne w Kazachstanie?
Wait for it.
FBI.
Legendary!
Ale teraz wróćmy do urlopu dziekańskiego.
Nie, czekaj, ja jeszcze muszę ochłonąć.
Dobra.
FBI.
Tak, okej. Okay. Tak jak już powiedzieliśmy, nie tylko choroba może być tą szczególną okolicznością. Również nasz wspólny znajomy, załóżmy, był na Erasmusie i tam była możliwość, w szczególnych okolicznościach istnieje możliwość jakby wyrażenia zgody na urlop dziekański już po sesji.
I mamy to zamknięte.
Tak jest. Znaczy, chciałem tylko jeszcze nadmienić, że można wziąć urlop zarówno na jeden semestr, jak i na cały rok akademicki. To też jest takie ważne.
Plus, ale nie na więcej.
Nie na więcej. Można też brać maksymalnie dwa takie urlopy. Jeżeli jesteśmy na studiach jednolitych, można wziąć dwa takie urlopy. Jeżeli na studiach magistersko odpowiednio i licencjatki, to po jednym w czasie każdego trwania tych etapów studiowania. Chyba, że jest to urlop z powodów zdrowotnych, wtedy też nie ma takiego ograniczenia.
Wiesz, pomyślałem właśnie o tym, że my tutaj przywołujemy paragrafy. Ludzie często czytając jeden paragraf ograniczają swoją wizję całego tego aktu, z którym się zapoznają, do tegoż paragrafu i nie łączą tych instytucji. A właśnie szybko dodawanie w zakresie trzech, jestem w tym jednak niezły. Pomyślałem, że możesz wziąć dwa urlopy dziekańskie, to są dwa lata przerwy, do tego możesz być jednokrotnie ponownie wpisany na listę studentów. To jest trzeci rok, który możesz ulać. W związku z tym, jeżeli połączymy całość tej regulacji, w przeciągu pięcioletnich studiów, 3+2, możesz zrobić sobie 3 lata bezkarnej przerwy i właśnie tak chyba powinno się szachować tym przerwami, wszystkimi prawami, które nam przysługują.
No tak, ale nie z każdego prawa chcesz korzystać, mi się wydaje. No.
Tak, właśnie rozmawialiśmy o indywidualnym programie kształcenia i o tym, że u nas w kraju jednak nie warto się wybijać. Nasz Vacationer, kolejna piosenka, tak to się chyba czyta. W piosence wszyscy wiedzą.
Wszyscy, everybody know.
Everyone knows.
Everybody.
Tak jak wszyscy teraz wiedzą, jakie mają prawa i obowiązki.
Tak jest. Mam nadzieję, że komuś się to przyda, a gorąco namawiam do jakby znania swoich praw i obowiązków i właśnie między innymi do przeczytania regulaminu studiów Uniwersytetu
Gdańskiego. I to jest właśnie, proszę państwa, cały Rafał Gajewski. Omawialiśmy poprawę, omawialiśmy komisa, omawialiśmy nieobecność na zajęciach z różnych strasznych przyczyn i teraz ty masz nadzieję, że państwu się przyda. We'll be right back. No i jesteśmy. Cześć, Rafale.
Cześć. Słuchaj, to może ja tytułem podsumowania też troszeczkę też opowiem. Mówiliśmy sporo o studentach, a chciałbym pokazać jeszcze raz, jaką instytucją jest dziekan i jak wiele może. Tak?
Bo między dziekan innymi... jest instytucją.
Tak, no jest organem poniekąd uczelnianym, więc można też powiedzieć, że jest instytucją i się dzieli ze swoimi kompetencjami, z prodziekanami i tak dalej, bo sam jak pewnie ustalałeś plan wyjazdu na most, też uwzględniałeś go z prodziekanem do spraw studenckich, tak? Dokładnie.
Jak to działa? Tak, bo jest dziekan, są prodziekani, a ojciec Pio miał darbi lokacji.
Tak, tak. Znaczy tutaj jest akurat multiplikacja, mi się wydaje, tego organu, poniekąd on się dzieli swoimi kompetencjami właśnie z takimi, no, prodziekanami, tak?
Więc mamy rozczworzenie dziekana, dziekan przekazuje swoje kompetencje prodziekanom i to z nimi się dogadujemy, prawda?
W niektórych sprawach tak.
No dobra, a dogadujemy się w jakich kwestiach?
No w wielu.
W wielu. Ja powiem ci nawet jak w wielu.
Dokładnie, to może ja ci powiem.
A to powiedz
skoro
mi.
Się przygotowałem. Między innymi jest to sprawa egzaminu komisyjnego, jest to przenoszenie między grupami, jest to też ustalanie indywidualnego planu studiów oraz indywidualnego programu kształcenia. Też w ramach aplikacji na studia międzykierunkowe, o zmianę kierunku, przeniesienie z kierunku płatnego bądź z trybu stacjonarnego na niestacjonarne, o udzielanie urlopu dziekańskiego i wiele innych. Generalnie około 60% kompetencji plus ta nieskończoność, tak? Ta pozioma ósemka, czyli wszystkie niezarezerwowane sprawy idą do dziekana. Jest wszechwładcą na
rozumiem,
naszych działach.
Rozumiem, bo to domniemanie kompetencji polega na takim zastrzeżeniu regulaminowym, że wszystkie kompetencje, które nie zostały przypisane innym podmiotom, przysługują dziekanowi, prawda?
Dokładnie.
Rozczworzeniu dziekanów przysługują. W związku z tym 60% plus nieskończoność. Dziekan to jest gość jednak.
To jest gościu i no wiadomo, że też nie jest człowiekiem z przypadku najczęściej, tak? Zostaje wybrany przecież w wyborach, więc to nie jest taka przypadkowa sprawa. A jeszcze chciałbym powiedzieć, że już mówimy o instancyjności i o tym, że dziekan jest tym najwyższym organem wewnątrz samego wydziału. Również warto odnieść się, że od niektórych decyzji dziekana można też odwołać się do rektora, a od decyzji rektora można się odwołać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Czyli to są decyzje administracyjne.
Tak, tak się je kwalifikuje.
I to odwołanie w sumie nie jest tak straszne. Mówili, że widziałeś taki przypadek.
Tak, zdarzyło się, nie chcę tutaj rzucać nazwiskami i tak dalej, ale mój kumpel rzeczywiście odwołał się z decyzją pozytywną.
Rozumiem, jako że my tutaj absolutnie nie robimy żadnej prywaty i nie odwołujemy się do naszych osobistych znajomych, chciałem tylko zastrzec, że to nie zdarzyło się koleżance parzystokopytnej. Mamy dużo znajomych.
Tak, ty masz dużo, ja mam trzech.
I co dalej?
Jeszcze raz zachęcam do przeczytania regulaminu studiów. Znajdziemy go na stronie Uniwersytetu Gdańskiego i na stronie większości wydziałów. Mamy też takie nasze obowiązki, nie same prawa, tak? Załóżmy, ciekawym obowiązkiem, którego dowiedziałem się z regulaminu studiów, jest to, że muszę nadrobić zaległości w materiale po niestawieniu się na zajęciach. Mało kto z nas to robi, ale to jest nasz obowiązek. Jeżeli chcemy egzekwować prawa, pamiętajmy też o swoich obowiązkach i bądźmy takimi pilnymi studentami, ale ominęliśmy co najmniej jedną ważną kwestię, ponieważ od 1 marca 2015 roku weszły nowe zasady wydawania stypendium rektora. I o tym też warto powiedzieć.
Stypendium,
tak?
Rektora. Było trochę o stypendiach w zeszłym tygodniu. Monika opowiadała nam, jak można zarabiać na byciu plastikowym studentem, a jak można zarabiać na byciu studentem po prostu.
Dobrze. Nie można być zwykłym studentem. Trzeba się wybijać, wyróżniać.
No, okej. Okay, to w sumie straciliśmy teraz zainteresowanie połowy.
Dobra. Tak więc, aby uzyskać stypendium rektora, musisz być w 10% najlepszych studentów. Na poszczególnych kierunkach. Co jest ważne, że nie na wydziałach, ale na poszczególnych kierunkach. Jakie aspekty decydują o byciu w najlepszych 10%? Jest to zarówno średnia ocen, jak i wybitne osiągnięcia naukowe, wybitne osiągnięcia sportowe i wybitne osiągnięcia artystyczne. Co ważne, w kryterium oceniania wybitnych osiągnięć naukowych, sportowych i artystycznych są szczegółowe regulacje, które właśnie znajdziemy w regulaminie studiów. Więc nie każdy sportowiec, który uważa się za wybitnego, jest uznawany przez regulamin uczelni za wybitnego, tak? Tam są enumeratywnie wymienione przypadki. Ale ważne też, jeżeli słuchają nas może studenci pierwszego roku, ważne, żeby pamiętali, że nawet oni mogą ubiegać się o stypendium naukowe rektora, jeżeli byli finalistami bądź laureatami olimpiady przedmiotowej ogólnopolskiej w zakresie kierunku swoich studiów. To jest właśnie bardzo ważne, że nawet ci z pierwszego roku mogą również ubiegać się na podstawie osiągnięć z liceum jeszcze.
To jest od 1 marca, także świeżyna.
Tak, 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 tak. Więc jak ktoś jeszcze raz będzie szedł na pierwszy rok, to może się ubiegać o to.
Przy czym, jak rozumiem, katalog jest zamknięty, więc to zawsze będzie wąskie wyliczenie.
Tak.
Tutaj mieliśmy bardzo często szczególne przypadki, prawda? To jest klauzula generalna, taka instytucja prawa, która polega na tym, że właśnie w zakresie swojej własnej wiedzy i mądrości, nieskończonej w przypadku dziekana, dany organ może zdecydować, czy istnieje powód, dla którego miałby zastosować daną regulację, a tutaj po prostu łapiemy się i dostajemy, tak?
Tak, no to jest sprawa stypendium, żeby uniknąć, że tak powiem, potem kłócenia się bądź ciągłych odwołań, że ja uważam, że powinienem dostać i tak dalej, to jednak te klauzule są zawężone i wydaje mi się, że to jest grafer.
Co do gry fair, teraz przed nami piosenka Prawidłowa czynność.
Bardzo, bardzo ważne w prawie. Bardzo, tak się wydaje, bo tam tak. Są bez wad, to znaczy bez żadnych wad czynności prawnych.
No i właśnie Franz Ferdinand będzie dokonywał takiej.
Popularny człowiek. Ja znam, bardzo lubię cesarza tego.
Franciszka?
Franciszka, tak.
Tak, świętej pamięci.
No już tak.
Niestety.
Ale bardzo fajna persona, bardzo długo rządził i w ogóle wow.
No z wysokiego konia.
Spadał. No,
prawda.
Ponad 50 lat i rzeczywiście Imperium Habsburgów się staczało, ale wiele przeżył i mój podziw zawsze dla niego był.
Znaczy, no jednej rzeczy nie przeżył na pewno, prawda? To była audycja
Wiedz i Rządź
w ramach cyklu audycji. Ze mną w studio był
Rafał Gajewski.
Ja nazywam się
Michał Osowski.
I zapraszam Państwa do podcastu z tą audycją, która już niedługo powinna pojawić się na stronie mors.ug.edu.pl. Ja jestem ciągle do Państwa dyspozycji na Twitterze pod nickiem @michosowski. To małpa zawsze mnie tak frapuje, wiesz? Ja nie wiem, czy ludzie nie będą utożsamiali mnie jakoś zbytnio.
No, owłosiony jesteś.
No tak, ale staram się z tym walczyć. A my słyszymy się już w najbliższą środę o godzinie 20. To była... Do usłyszenia.